W tym tygodniu miałem takie ciśnienie, bo słyszałem dwa słowa. Cichy zabójca. I zacząłem o tym myśleć. Różne rzeczy się zaczęły rozwijać. Myśli, słowo przychodziło w tej sprawie. Takie różne wspomnienia. I też się zaczęło układać w pewną całość. Bo mamy w życiu różnych cichych zabójców i jak się takie słowo zaczyna, słyszy, najczęściej ono kojarzy się z naszym zdrowiem. Nie wiem, czy zauważyliście, nie? Że jak się słyszy słowo cichy zabójca, to przeważnie mówi się o cukrze, o różnych innych rzeczach. I są takie rzeczy w naszym życiu duchowym, które są właśnie cichym zabójcą. I z ciekawości otworzyłem sobie przeglądarkę wczoraj. No i wpisałem tego cichego zabójcę. Wyskoczyło mi najpierw nadciśnienie. Że to jest takie coś, co jest w organizmie, nie daje specjalnie objawów, ale może zabić, jeżeli nie jest leczone. Kiedyś, jakiś czas temu, już nie będę mówił, który to brat, ale już jest sprawa załatwiona, więc cieszę się bardzo. Natomiast siedzimy razem, herbatę pijemy i brat sypie cukier. No i jedna łyżeczka, druga łyżeczka, trzecia łyżeczka. Ja mówię, bracie, przecież to cię zabije. No ale Bogu dzięki posłuchał, przestał. Cichy zabójca, cukier. I są właśnie takie sytuacje, są takie rzeczy, które potrafią nas zabić, chociaż my na co dzień o tym nie widzimy i na co dzień o tym nawet nie myślimy. I czytałem ostatnio Ewangelię Mateusza i otwórzcie na Ewangelię Mateusza. To będzie rozdział 5. Bardzo znane fragmenty od 23 wersetu. Jeśli byś więc składał swój dar na ołtarzu i tam przypomniałoby ci się, że twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem, odejdź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i złóż swój dar. Gódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zapewniam cię, na pewno nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni. Tu jest kondrates, bo to jest tłumaczenie zaręby. W innych ostatni grosz. I to jest 1/64 denara, czyli to jest około... Ile tu jest? 30 minut pracy. Także rzeczywiście drobiazg. I tak teraz, jak słyszałem te wasze wszystkie wypowiedzi, Ania, o tym świetle, potem Grześ, nie wiem, Kasia nawet mówiła o tych sprawach. Jest coś takiego jak chowanie urazy. Jest coś takiego jak, nie wiem, chodzenie z przeciwnikiem w drodze. I brak pojednania, o ile można, bo można nie móc. Są sytuacje, w których nie możemy tego zrobić, chociaż chcemy. I tu jest opisana taka sytuacja, w której człowiek już na ołtarzu ma położoną ofiarę i tak naprawdę to składa ten dar, czy ma składać. I teraz albo to jest, biorąc pod uwagę kontekst i sposób myślenia tamtych ludzi, albo to jest jego ofiara, którą przyniósł, która była dobra, najlepsza, miała tak być, nieskalana, albo to jest ofiara, którą kupił, czyli właściwie tak naprawdę to już wydał pieniądze, albo wydał to zwierzę, coś tam za to zapłacił, daje w każdym razie, daje to, co ma. Przynajmniej powinien dawać to, co ma najlepszego. I nagle przypomina mu się, że przecież on się nie pogodził, nie pojednał ze swoim przeciwnikiem. I można by powiedzieć tak, no jest już trochę za późno, to ja już może złożę tą ofiarę. Ale Pan Jezus mówi nie, wróć, wróć i pojednaj się. List do Hebrajczyków mówi, że my składamy ofiarę naszych warg. Czyli to nie jest tak, że my idziemy ze zwierzęciem, doskonała ofiara została złożona, ale ja przychodzę się modlić i ja przychodzę złożyć Panu ofiarę moich warg. Ja przychodzę Pana uwielbić albo cokolwiek z Nim porozmawiać, usłyszeć. I przekładając to na nasze życie, to wygląda w ten sposób, że jeżeli ja się chcę modlić i przypomni mi się, że coś jest nie w porządku, że ja nie jestem pojednany z moim przeciwnikiem, to ja muszę coś z tym zrobić. I teraz, jeżeli ja tego nie zrobię, to zaczyna się proces, który może mnie w ostateczności zabić. Dlatego, że podskórnie dzieją się rzeczy, o których ja na co dzień nie myślę. Objawów na co dzień może nie być, ale dzieje się proces, przed którym Bóg ostrzega. I teraz mój przeciwnik może mieć do mnie słuszne pretensje. Jeżeli te pretensje są słuszne, on wtedy ma prawo oddać mnie sędziemu. I wtedy ja będę musiał za to zapłacić. Te pretensje mogą być niesłuszne. On może mieć zupełnie jakieś inne wyobrażenie na temat sytuacji, ale tak czy inaczej, ja powinienem do niego pójść i powinienem z nim szczerze porozmawiać. To rozładowuje ciśnienie. Jeżeli w moim sercu panuje takie nadciśnienie, to prędzej czy później, jeżeli nie będzie leczone, ono może mnie zabić. Jeżeli to nadciśnienie zacznie przekładać się na zbór, to po jakimś czasie to może zabić zbór. W jaki sposób? Jest taki fragment w liście do Hebrajczyków, który mówi właśnie o przychodzeniu i o tej ofierze naszych warg. Teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że my możemy pewne rzeczy, które są napisane w Słowie Bożym, my możemy zlekceważyć. Jeżeli ktoś na nadciśnienie choruje, to albo pójdzie do lekarza i zacznie robić ze swoim organizmem coś, co sprawi, że to ciśnienie się obniży, albo po pewnym czasie może dostać czego? Udaru?
No, albo zawału.
Albo zawału. I kiedy mamy list do Hebrajczyków, 12 rozdział, to w 14 wersecie jest napisane tak, i później troszeczkę. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Pilnując, aby ktoś nie odcinał się od łaski Bożej, aby jakiś pnący się w górę korzeń goryczy nie wywołał niepokoju i przez niego nie zaraziło się wielu. Czyli mamy tu sytuację taką, która dotyczy osoby pojedynczej. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Czyli jeżeli ja nie mam pokoju z bratem albo z siostrą, jeżeli nie są wyjaśnione rzeczy, które powodują nadciśnienie duchowe, to mam problem z uświęceniem i tu jest napisane, że bez tego uświęcenia mogę nie zobaczyć Pana. A w tej kontekst mówi o oczekiwaniu na Pana. I to jest kwestia osobista. Natomiast druga sprawa od 15 wersetu przekłada się na społeczność. Pilnując, aby ktoś nie odcinał się od łaski Bożej, aby jakiś pnący się w górę korzeń goryczy nie wywołał niepokoju i przez niego nie zaraziło się wielu. I to jest cytat. To, co jest tutaj w 15 wersecie, to jest cytat z 5 Mojżeszowej, z 29 rozdziału. Zobaczmy sobie to. 5 Mojżeszowa, rozdział 20, ja mówiłem 24, ma być 29. Przepraszam. Tam jest troszkę więcej, bo tutaj jest tak. Siedemnasty werset. Oby nie było wśród was mężczyzny, ani kobiety, ani rodziny, ani plemienia, których serce odwróciłoby się dziś od Jahwe, naszego Boga, by iść i służyć Bogom tych narodów. Oby nie było wśród was korzenia wydającego truciznę i piołun, który, gdyby usłyszał słowa tej przysięgi, pobłogosławiłby sobie w swoim sercu, mówiąc: pokój mieć będę, choćbym trwał w uporze mego serca, po to, by zgarnąć zyski nawodnionej wraz z wysuszoną. Jahwe nie zechce takiemu przebaczyć, wręcz przeciwnie, zapłonie gniew Jahwe i jego zapalczywość na takiego człowieka i rozciągnie się nad nim całe to przekleństwo zapisane w tym zwoju. List do Hebrajczyków to cytuje. Żebyś nie był jak człowiek, który sobie wyobraża, że wszystko jest w porządku, bo mam przymierze z Bogiem. Mogę w tym trwać. I teraz, jeżeli będę w tym trwał, to jest proces, który może mnie zabić, nawet jeśli nie będę o tym na co dzień myślał. I to w dodatku jest to proces mój osobisty i jest to proces całego Kościoła. I on się poniekąd odnosi do tego, na przykład, co mówiła Ania, to znaczy do światłości. Że nie mam w sobie światła, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, albo udaje, że jest w porządku. I wiecie, my mamy naprawdę mocną zdolność do tego, żeby udawać. Mocną. My potrafimy sobie tak wszystko wytłumaczyć, że zwalimy winę na kogoś innego, a nie zajrzymy do własnego serca. I może przyjść taki moment, kiedy my nie potrafimy już ze sobą rozmawiać. Ja czasami mam takie wrażenie, że jest moment, w którym ja nawet nie wiem, jak w ogóle odezwać się do kogoś, żeby on się na mnie nie obraził. Bo nastąpi jakaś tam uraza. I ja zaczynam mieć wtedy wyobrażenia, że no tak naprawdę ja nie wiem, jak to zacząć. I kiedy my się dobrze nie znamy, bo to jest kwestia otwartości, o której mówimy w kółko cały czas. Jeżeli ja się dobrze z kimś znam, to ja w tym momencie potrafię z nim porozmawiać, bo ja wiem, jakie są jego reakcje. Mieliśmy ostatnio rozmowę z bratem, to było chyba przedwczoraj, ponieważ zauważyłem, że on pewne rzeczy mówi w sposób, który mnie trochę dziwi, a nawet trochę niepokoi. Napisałem do niego SMS-a i mówię: słuchaj, bracie, bo to. I teraz mówisz w sposób, który mnie troszeczkę zaniepokoił, zdziwił i tak dalej. No to umówiliśmy się na rozmowę i to było chyba dzień czy dwa po sprawie, nie? Po fakcie. Zadzwonił do mnie, wyjaśniliśmy sobie wszystko, jest ekstra. Jest świetnie. Ciśnienie zeszło. Czyli wzięliśmy lek na obniżenie ciśnienia. Prawdę. I dalej, jak się czyta ten fragment z piątego rozdziału Mateusza, tam jest napisane tak. Oprócz tego, że zostaw ten dar przed ołtarzem, czyli jak się masz modlić, to się nie módl, tylko idź, załatw ten temat. Kiedy Paweł mówi o wieczerzy pańskiej, to mówi, że można spożywać wieczerze niegodnie. I teraz, jeżeli ktoś spożywa wieczerze niegodnie, to jest bardzo niebezpieczne. I teraz popatrzcie, chcielibyśmy, żeby Bóg był blisko nas. Chcielibyśmy, jak to się mówi czasem, przechadzaj się pośród nas, tak? Jest takie, modlimy się i mówimy: Panie, przechadzaj się pośród nas. I jeżeli w sercu mamy coś niepoukładane i wiemy o tym, bo Bóg mówi, jeżeli nie wiesz o tym, to załatwimy to później. Ale jeżeli wiesz i masz świadomość, to się nie módl, żeby Pan przechadzał się pośród nas, bo jak się przejdzie tak dobrze, to będą ofiary w ludziach. Bo naprawdę byśmy chcieli, ale jak pamiętamy, co się tam działo w Dziejach Apostolskich, to naprawdę był problem. I apostoł Paweł mówi to w 1 Koryntian 11, że jeżeli ludzie przystępują do wieczerzy w sposób niegodny, to mogą być ofiary w ludziach. Niektórzy mogą chorować, a inni mogą zginąć. I to jest poważna sprawa. Więc jeżeli chcesz się modlić, to zostaw ten temat, idź się pojednać z bratem, a potem przyjdź i złóż swój dar. Jeżeli się możesz pojednać, możesz chcieć, a nie móc. Ale jeżeli jest chęć, jeżeli jest szczerość, to ja mogę powiedzieć Panu: dobrze, próbowałem z całego serca, nie udało się i to już nie na mnie leży ten problem, ten temat. I dalej jest napisane: "Gódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, póki jesteś z nim w drodze." A my w tej drodze jesteśmy. I teraz, jeżeli szybko załatwimy temat, to znaczy weźmiemy i wreszcie spokojnie porozmawiamy, to spuszczamy ciśnienie, póki jesteśmy w drodze. Jeżeli przeciwnik ma słuszne pretensje, to ja się mogę o tym dowiedzieć i nie podam nie sędziemu. Jeżeli ma pretensje niesłuszne, to my możemy się dogadać i on się może dowiedzieć, dlaczego one są niesłuszne. Dlatego, że bardzo często nieporozumienie polega na tym, że my nie wyjaśniliśmy sobie tematu, a można było. Naprawdę można było. Wiecie, i ja miałem takie czasem sytuacje w życiu i ja wiem o innych sytuacjach w innych zborach, kiedy ciśnienie skacze tak bardzo, że ludzie albo się boją do zboru przychodzić, albo przychodzą z bólem żołądka. Bo nie wiedzą, co będzie, bo nie wiedzą, jak się zachować, bo nie wiedzą, co powiedzieć, bo nie wiedzą, jak inni zareagują. To jest porażka. I teraz następny fragment, 25 werset. Guć się z przeciwnikiem, póki jesteś z nim w drodze, żeby nie podał się sędziemu i abyś nie został wtrącony do więzienia. I zapewniam cię, na pewno nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Jeżeli jestem winny, to zostanę skazany i będę musiał to, że tak powiem, odsiedzieć. Tak mówi ten tekst. Ja bym chciał ten tekst przenieść świadomie do naszego życia w trochę innym kontekście. Mianowicie, i prawdopodobnie wiecie o tym albo podskórnie, albo całkowicie świadomie, że jeżeli ja mam do kogoś pretensje, jeżeli nie jestem pojednany z bratem czy z siostrą, to jest tak, bo mu nie przebaczyłem, bo chowam do niego urazę. To jest tak, jak ja bym go trzymał w więzieniu. On nie jest wolny. On nie wie, jak się zachować. Relacja między nami zaczyna być zamazana, zakłócona. Ale ktoś kiedyś powiedział taką rzecz. Jeżeli zamykasz człowieka w więzieniu w ten sposób, to stajesz się jego strażnikiem i jesteś do niego przykuty łańcuchem. Czyli tak naprawdę obaj jesteście w więzieniu. I obaj nie wiecie, jak się zachować. Ciśnienie rośnie. I ciśnienie przekłada się na innych. Naprawdę, mam wielkie pragnienie i modlę się o to, żeby dotarło to do wszystkich ze mną na czele. Czy jest w moim sercu coś takiego, co zakłóca, co podnosi ciśnienie, co zakłóca moje relacje z bratem albo siostrą do tego stopnia, że ja tak naprawdę nie bardzo mam ochotę z nim rozmawiać. Dlatego, że nie bardzo wiem, co mu powiedzieć. Albo boję się, że on się obrazi, boję się, że będzie sytuacja, która będzie niewygodna. Nie chcę ryzykować. Nie chcę wyjść właśnie na światło, tak jak siostra mówiła. I ten brak światłości nam przeszkadza. Jeżeli tak będę robił, to będziemy w więzieniu obaj. Będziemy oboje, nie wiem, w zależności od tego, jak to wygląda. I to się przełoży na innych. Ja to widzę dookoła i to jest straszne. Więc naprawdę ten cichy zabójca czyha i on czeka. I właściwie tak naprawdę to on by chciał się przyczaić, żeby to trwało jak najdłużej. Więc jeżeli jest coś, co jest niepoukładane, to naprawdę trzeba pójść, nie wiem, pukać, prosić i jeżeli ktoś nie chce z drugiej strony otworzyć drzwi, to zrobić wszystko, żeby to się stało i może nawet Kościół powinien robić wszystko, co się stało, robić wszystko, co można. Jeżeli się nie da, to nawet Kościół powinien robić wszystko, co można, żeby te drzwi były otwarte, ponieważ to grozi wszystkim. Teraz list do Efezjan, 4 rozdział. Ja na chwilę wyszedłem, ale potem się pytałem, a nie czy ja dobrze usłyszałem, ale brat chyba to cytował. 4 rozdział listu do Efezjan, werset 17 i dalej. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już więcej nie postępowali, jak postępują poganie w próżności swego umysłu. Ociemniali w rozumowaniu, z dala od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez niewrażliwość ich serca. Przez niewrażliwość ich serca. Oni to, wyzuwszy się z uczuć, oddali się rozpuście w pełnej chciwości pogoni za wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, kiedy o Nim usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni, jako że prawda jest w Jezusie, że macie zdjąć z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zwodniczych rządz. Pamiętacie, co się działo, jak się narodziliśmy na nowo? Zdjęliśmy tego starego człowieka, zostaliśmy pouczeni, że prawda jest w Jezusie i tej prawdy zapragnęliśmy. I tam, tu jest napisane, i wiedzieliśmy o tym, że mamy zdjąć starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zwodniczych rządz. Myśmy to wiedzieli, myśmy zaczęli tak żyć, to było pod górkę, ale naprawdę było dobrze nam z tym. I przestaliśmy się zachowywać jak ludzie ze świata, którzy udają, że jest w porządku, robią wspaniałe miny, ale pod spodem jest katastrofa. Macie zdjąć starego człowieka, werset 22, z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zwodniczych rządz. Człowiek jest niszczony, jeżeli te rządze, bo te zwodnicze rządze to wcale nie muszą być jakieś straszne. Mamy się poddawać odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według prawa, sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdy każdy ze swoim bliźnim. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. Jeżeli jesteśmy członkami jedni drugich, to nie powinniśmy się nawzajem zatruwać. I tak naprawdę, jeżeli się boimy Pana Boga, to nie powinniśmy mieć odwagi, żeby się nawzajem okłamywać. Więc jeżeli dochodzi do sytuacji, w której ja nie jestem w stanie zadzwonić do kogoś, do brata czy do siostry, bo się boję, co on z tym zrobi, to jest najwyższy czas, żeby wreszcie pogadać i powiedzieć: słuchaj, o co chodzi? My nie możemy tak dalej. Wiecie, ja z natury jestem takim człowiekiem, który po prostu idzie i otwiera te drzwi na siłę. I to moja żona przeżywała często, że po prostu było tak, że ja dążyłem do zwarcia, do wywołania burzy i po burzy wychodziło słońce. Nie wszyscy są tacy z natury. I może to czasem jest za szybko, może to czasem jest zbyt gwałtownie. Tak według ciała. Trzeba czasem czekać, modlić się w tej sprawie, ale mimo wszystko trzeba prędzej czy później coś zrobić. Wyjść na światło. Prawdę zobaczyć. Z miłością, bez gniewu, o ile się da. Jeżeli ktoś tego nie umie, jeżeli ktoś jest zbyt słaby, to trzeba na niego poczekać. Też modlić się o samego siebie. Ale dążyć do tego. Mimo wszystko. Odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę każdy ze swoim bliźnim, gdyż jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. Teraz, jeżeli ja się gniewam i gniewam się długo, to ja daję miejsce diabłu. No tak tu jest napisane. Jeżeli słońce zachodzi nad moim gniewem, to ja daję miejsce diabłu. Czyli cichy zabójca czeka. I różne rzeczy się mogą stać w moim życiu. Różne rzeczy mogą się stać z moim, nie wiem, duchowym zdrowiem, fizycznym zdrowiem, z moimi relacjami z ludźmi. Różne. Bo niestety daję miejsce diabłu. Jeżeli jest coś takiego, co, że tak powiem, podeszłoby mi według mojego cielesnego charakteru, to powinienem się modlić o... Na przykład ja powinienem się modlić o łagodność, o cierpliwość, ja to wiem. Ja powinienem wiedzieć i pamiętać, że miłosierdzie idzie przed sądem. Czyli Bóg okazuje cierpliwość, okazuje miłosierdzie, zanim wreszcie nastąpi sąd. Dlatego ja powinienem okazywać miłosierdzie, zanim się rozgniewam. Bo ja powinienem być taki jak On, iść Jego śladami. On jest święty w swoim gniewie, ja nie potrafię. Ale to jest gniew. Czyli jeżeli idziemy i jeżeli chcemy tej prawdy, to róbmy to w miłości, w taki sposób, żeby brat mnie zrozumiał. Ale muszę to zrobić. Dlatego jeżeli mamy problem, idźmy, pogódźmy się, załatwmy, porozmawiajmy i pamiętajmy o tym, że to nie jest nasza prywatna sprawa. Czyli ja jestem członkiem ciała, w związku z tym moje zachowanie będzie wpływało na inne członki ciała. Teraz pytanie, czy ja dobrze myślę o tym, to teraz jest dobra rzecz, którą możemy sobie ustalić w rozmowie przez Słowo Boże. Bo czasami możemy myśleć o różnych rzeczach w inny sposób, definiować różne pojęcia w inny sposób, ale musimy rozmawiać. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby się nie poddać, żeby im myśleć o tym, że jest coś takiego jak cichy zabójca, że jest coś takiego jak ciśnienie, które jest podniesione przez dłuższy czas. Jeżeli to nie będzie leczone, to zawał nas czeka w życiu, każdego z nas, i może nas czekać udar albo zawał w kościele. Więc musi się to prędzej czy później rozładować. Nie dlatego, że ja kogoś zmuszę do tego, żeby po mojemu wszystko zostało rozwiązane, że ja kogoś zmuszę do prawdy, nie mając miłości, albo będę przewlekał wszystkie rzeczy, bo ja mam miłość, ale nie będę dążył do prawdy. Obie postawy są błędne. Także, nie wiem, apostoł Paweł mówi, zaklinam was. Gódźcie się z przeciwnikiem, nie udawajcie, że wszystko jest w porządku. Cokolwiek się stanie, niech to ciśnienie zejdzie, gdziekolwiek jesteś. Amen.